Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu Usawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Witamy serdecznie. Cieszymy się, że naszym gościem ponownie jest Paweł Madeliński.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, Pawle. W jednym z podcastów rozmawialiśmy z Pawłem o egzaminowaniu z historii. Skąd można było wnieść wniosek, że Paweł jest historykiem. I dzisiejszy podcast chcielibyśmy poświęcić tematowi, dlaczego historia. Historia stała się pewnego typu wyborem. Pawle, zacznę od takiej z grubej rury, tak powiem, takiego pytania tytułowego. Dlaczego zacząłeś studiować historię? Skąd to się wzięło?
Kiedy kończyłem szkołę średnią, zużyłem, starałem się dostać na dwa kierunki, na język polski i historię. Ten polski mnie później dogonił, bo uczę też języka polskiego, ale dostając się i tu, rozważałem. W moim przypadku, tak jak z wieloma sprawami w moim życiu, to nie był taki wybór jak dla większości ludzi. To znaczy, znaczna część moich przyjaciół ze studiów później interesowała się historią, bo interesowała się militariami, albo interesowała się historią wojny takiej albo innej. Mnie interesowała od zawsze kultura w jakimś sensie. To znaczy dużo słuchałem, oglądałem, a żeby zrozumieć niektóre rzeczy, które słuchałem i oglądałem, musiałem na własną rękę dowiadywać się, o czym mówi, o czym śpiewa, o czym maluje ten czy ów. Była taka płyta na przykład zespołu Leocze, Powstanie Warszawskie.
Tak.
Ja o tym Powstaniu Warszawskim wiedziałem tyle, co każdy kolega z klasy, jak mu nauczyciel powiedział. Ale jak wysłuchałem płyty, to przeczytałem książkę Normana Davisa, Powstanie 44, i zainteresowało mnie to powstanie. I tak po nitce do kłębka, właściwie wszystko, czego się nie dotknąłem, okazało się, że trzeba dalej szukać, nie wiem, jak trochę może na wyrost będzie to, co powiem, ale mam rzeczywiście tak, że jak piję kawę, to chciałbym wiedzieć, skąd ona się wzięła. Niekoniecznie z którego marketu jest ta akurat, którą mam w filiżance, ale od razu przychodzi mi do głowy, a ciekawe, czy mój dziadek też mógł pić kawę. I się okazuje, że dziadek mógł, ale to kiedy ten pradziadek mógł tę pierwszą filiżankę? I tak mam, że mnie to ciekawiło i w związku z tym uznałem, że historia to jest więcej niż tylko język, że co prawda nawet jest taka koncepcja, że nie ma nic poza językiem, że język tak bardzo determinuje wszystko, co robimy, o czym myślimy, ale uznałem, że historia da mi więcej i da mi lepsze narzędzia i chyba to był dobry wybór.
A czy w jakiejś mierze to studiowanie historii przełożyło się na twoje życie, ale nie w tym kontekście, tak, bo uczę historii, no generalnie wiadomo, że tak może być, ale czy w jakiś jeszcze inny sposób, czy na przykład ten czas tych studiów, tych refleksji spowodował, że zacząłeś trochę jeszcze inaczej, czy głębiej patrzeć na świat, czy przybyło ci rzeczy, których się nawet mogłeś nie spodziewać po tych studiach?
Oczywiście, że tak. Im bardziej poznawałem historię, a studiowanie towarzyszy też życie studenckie, więc jakby dwutorowo jakby poszerzałem horyzonty, a równocześnie dzięki temu, że za sprawą historii miałem swoje przemyślenia i wnioski, to w tej warstwie, powiedzmy, takiej towarzysko, jakby to nazwać, imprezowej, chociaż to nie jest typ imprezowania dyskotekowy raczej, ale tak jak się spotykamy z przyjaciółmi, poznajemy nowych ludzi w tym właśnie okresie życia, to rzeczywiście myślę, że za sprawą historii trafiłem do miejsc i na ludzi, którzy i które miejsca pomogły mi i zmieniły moje patrzenie na świat. No, w Toruniu chociażby trafiłem do korporacji akademickiej Kujawia. Korporacje akademickie to są z kolei organizacje studenckie, które przed wojną chyba 1/4 studentów zrzeszały i były dla tych ludzi, którzy byli członkami korporacji i są dla tych, którzy dzisiaj są korporantami, tak ważne, bo są to organizacje zrzeszające ludzi dożywotnio, że na przykład generał Anders, kiedy spisywał swoje wspomnienia, to już w pierwszych zdaniach pisał, w której jest korporacji, jak to jest dla niego istotne. No, człowiek, który raczej miał o czym pisać.
Tak, tak.
Więc trafiłem do korporacji akademickiej, poznałem bardzo wielu fascynujących ludzi i myślę, że historia otworzyła mnie na tych ludzi, na te środowiska i na te doświadczenia, które zdobyłem żyjąc w Toruniu.
A powiedz mi, czasami jest tak, że pewne rzeczy są liniowe, a pewne rzeczy są skokowe. Moje życie jest bardziej takie skokowe, nazwijmy to. Czy w kontekście twojego doświadczania, poznawania historii, są jakiś taki breaking point, poznanie kogoś, książka?
Oczywiście, że tak.
Czy właśnie...
Ja nazywam ludźmi drogowskazami, takich ludzi kluczowych i mam wrażenie, że zarówno jeśli chodzi o aspekt taki moralny naszego prowadzenia się, jakby to nie brzmiało, jeżeli chodzi o rozwój intelektualny, to czasami przegapić człowieka drogowskaz to jest prowadzić na siebie nieszczęście. I niektórzy nie z natury robią coś, co wydaje nam się niewłaściwe, tylko dlatego, że pominęli parę drogowskazów. Być może parę, ja też pominąłem, ale kilka udało mi się zauważyć. Pierwszą taką osobą, o której mogę powiedzieć, jest mój obecny przyjaciel Łukasz Lewandowski, artysta wybitny, którego poznałem, bo jeszcze w swoim rodzinnym mieście prowadziłem wolontariat. Zajmowaliśmy się, tak jak większość wolontariatów, taką działalnością stricte charytatywną. I on nam, mnie i moim kolegom, otworzył trochę oczy na inny rodzaj działalności. Poza pomocą dzieciom w szpitalu, poza jakąś taką pomocą materialną tym, którzy tego potrzebowali, zaczęliśmy rozwijać się w jakiś taki twórczy sposób. Ja nigdy nie byłem typem osoby, która rysuje, maluje i tego typu rzeczy, chociaż robię to dla przyjemności własnej, czy teraz dla dzieci. Ale zaczęliśmy wydawać zina, czyli takie pismo, które żyje własnym życiem i każdy z nas mógł tam czy to coś narysować, czy co było bliższe mojemu sercu napisać. Zaczęliśmy robić linoryty, zaczęliśmy robić w końcu filmy dokumentalne, które, z których jeden nawet miał szczęście być wyświetlony w kinach w moim rodzinnym mieście, co było taką nobilitacją dla takiego ucznia szkoły średniej. I to mi pomogło. To poszerzyło moje horyzonty, sprawiło, że zacząłem trochę bardziej szukać. To był taki okres w moim życiu, gdzie zaraz po szkole, która była dla mnie zupełnie nieważna w tym okresie, pozdrawiam nauczycieli, ale była zupełnie nieistotna. Czas w większości spożytkowany, przy czym spożytkowany w dużym cudzysłowie, ten okres szkoły średniej to był taki czas, kiedy zaraz po szkole szedłem do Akademii Centrum Działań Plastycznych w Świeciu nad Wisłą. Te zajęcia prowadził wspomniany Łukasz Lewandowski. I to nie było tak, że tam przychodziłem i był pan, który mówił, to teraz narysuj słonia albo rysujemy martwą naturę. Nie. Robiłem sobie kawę, słuchaliśmy muzyki, raz on coś puszczał, raz ja, raz ktoś inny. Rozmawialiśmy. Oczywiście motywował, żeby coś zrobić, żeby tego czasu nie spożytkować na siedzeniu, ale powstawały wtedy bez żadnej presji, tylko z potrzeby tworzenia, bardzo ciekawe rzeczy. I ten film, który w kinach wyświetliliśmy, to był film Czym jest pierwszy, który zrobiliśmy, czym jest dla ciebie niepodległość. Nawet na wlepkach, które w akcji promocyjnej towarzyszyły Piłsudski, dzisiaj bym tego Piłsudskiego z przyczyn nieobiektywnych nie chciał umieszczać na wlepkach, ale żeby to wiedzieć, musiałem się zainteresować. I pytaliśmy, czym jest dla ludzi niepodległość, tak jak tytuł wskazuje. Odpowiedzi były bardzo różne. Były niczym, był ojciec, który pocałował syna w czoło, powiedział, ty jesteś moją niepodległością. I miałem wtedy te 15-16 lat, to we mnie zostało. To zrobiło na mnie wrażenie. Dodatkowo najciekawsze, naszym zdaniem, odpowiedzi na takich szablonach sprayem napisaliśmy, robiliśmy szablon sprayem czerwonym, biały Bristol, czerwony spray i w całym mieście, na wszystkich słupach, na wielu budynkach pojawiały się te odpowiedzi, więc wyobraź sobie, czym jest dla ciebie niepodległość? Niczym. I to robiło wrażenie. I później częścią tego filmu były obchody miejskie, święta niepodległości, które miały taki... Było widać, że to jest bez ducha. Pamiętam zresztą żołnierzy, zrobiliśmy takie było, świetnie to wyglądało tak filmowo. Żołnierze stoją w dwuszeregu, czym jest dla ciebie niepodległość? I każdy po kolei, nie wiem, kolega niech odpowie, nie wiem, niech kolega, i tam ośmiu, nie wiem, niech kolega, i na koniec jeden, wolnością po pomorsku, tak? I to zrobiło wrażenie. Dodatkowo jeszcze była pani od historii, która mnie uczyła i która odpowiedziała, wiesz co, nie wiem, ale mogę ci swoich uczniów podesłać. I wyobraź sobie, że ona później w szkole, w kinie z tymi swoimi uczniami i wszyscy I to było takie doświadczenie, które trochę pewność siebie zbudowało. Trochę sprawiło, że no jak ja coś robię, to chcę być profesjonalny w tym, co robię. Chcę się dowiedzieć. Chcę wiedzieć, kim jest ten Piłsudski, którego rozdaję na koszulce. No wiem tyle, ile koledzy z klasy, albo niewiele mniej od pana, który mi o tym Piłsudskim mówi. I tak po nitce do kłębka to zaczęło nas interesować. Później wybieraliśmy muzykę do filmu, bo montaż też robiliśmy my, czyli młodzież, pod okiem Łukasza. I tak, no jak muzykę, no to żeby ona nawiązywała, a kto nawiązuje? I to tak poszerzało. Później powstawały kolejne projekty, kolejne filmy. Pamiętam, że zrobiłem taki krótki film, bo robiliśmy też filmy poklatkowe. Zrobiłem taki film, gdzie Jaruzelski wprowadza stan wojenny i mówi, a są plansze, jakby napisy do tego, co to, co on mówi, jak to powinno brzmieć, żeby nie było kłamstwem. Aha. I tam na przykład zgodnie z postanowieniami Konstytucji kłamstwo. Polki i Polacy, obywatele Polskiej Rzeczypospolitej poddani. I to też była nobilitacja, no bo jak to oglądał burmistrz, pani dyrektor szkoły, wszyscy o takich dość specyficznych zapatrywaniach i zaczynają ci mówić, oj no takie prowokacyjne, a ty masz 16 lat, łechce trochę. Tak. I to był ten pierwszy drogowskaz. Później trafiłem, było coś, co się nazywało, był taki wyjazd dla młodzieżowych działaczy lokalnych, jakby to nie brzmiało. Ja nigdy nie brałem w żadnych takich spędach udziału, bo wszystko, co robiłem, było na takiej kanwie takiej półformalnej. To znaczy nie było jakichś legalizowanych stowarzyszeń, to znaczy te zajęcia były prowadzone przez Ośrodek Kultury, tam działało stowarzyszenie. Ale nie zakładaliśmy każdego kolejnego stowarzyszenia, albo klub filmowy założyliśmy i tak dalej. I teraz Łukasz Lewandowski mówił, wiesz co, dostałem coś takiego, tam jedzie z Polski 15 osób czy 10, aplikuj. Mi trzeba było pisać szczerze, co się robi. I ja tam bez żadnego wodoleństwa napisałem, no i wysłali przyjedź. No i pojechałem. Pierwsze spotkanie było w Jadwisinie pod Warszawą, więc bardzo, bardzo ładna rzecz. Dzisiaj już tam nie można sobie pojechać, bo zdaje się Radziwiłłowie bardzo dobrze, bardzo się cieszę, odzyskali swoją własność. A wtedy jeszcze było w rękach Pasera, czyli państwa polskiego, więc tam było pierwsze spotkanie i tam spotkałem człowieka drogowskaz numer 2, a dla mojego serca numer 1. Czyli moją żonę. Monikę, bo rzeczywiście wtedy się spotkaliśmy w klasie maturalnej, to już było. No i to też było dla mnie ważne spotkanie i jakoś wskazało mi dalszą drogę i pozwalało jakoś się rozwinąć. No i później trafiłem na studia. No i tak jak powiedziałem, tam trafiłem na korporację akademicką Kujawia, dzięki której do dzisiaj mam tam przyjaciół i jestem filistrem Korporacji Akademickiej Kujawia, to już bym wskazał całą grupę osób, która okazała się dla mnie drogowskazami.
Ale powiedz mi, a co w tym wyjeździe było takiego, że nastąpił jakieś takie przełamanie albo jakiś taki znowu skok w kontekście Jadwisina?
Wiesz co, tam... To znaczy tak, tam znowu miałem okazję się trochę pościerać, bo odstawałem od towarzystwa w podejściu do wielu kwestii, a równocześnie nabrałem świadomości, że tam, gdzie coś wiem i kiedy to mówię, to rzeczywiście znajdują się może nie tłumy, ale osoby, które, dla których to też jest ciekawe. I to zaczęło mi sprawiać wielką przyjemność, że ja coś lubię, posłuchałem, pooglądałem, poczytałem i są ludzie, którzy mówią, to nam opowiedz, bo to jest super, to jest ciekawe. I to mnie tak jakoś pozytywnie nastroiło do tego. Pozwoliło może dalej się tym interesować. Może dzięki temu nie pomyślałem sobie, na tym nie zarobię kokosów i zostanę logistykiem, tylko pozwoliło mi dalej wbrnąć w tym kierunku. No a dodatkowo jeszcze ta osoba, która najbardziej lubiła słuchać, to była moja żona, więc...
No tak.
Więc to też było mi przyjemne.
A powiedz mi, to jest w kontekście wydarzeń czy postaci? A czy jest... A z takich punktów przełomowych powszechnie dostępnych uważa się często książki, obrazy, czy jakieś tego, czy miejsca, które są jakieś zaczarowane i cię wsysają, prawda? Czy z tej kategorii były jakieś takie elementy, które spowodowały, że ta historia stała się dla ciebie jeszcze bardziej ciekawa, bliższa, albo dała ci taki asumpt do innego patrzenia na nią?
Książki, których dzisiaj już czytam trochę inną literaturę, ale które były dla mnie ważne, to Normana Davisa książki, które ten sposób mówienia mnie zaintrygował, zaciekawił. To było takie raczkowanie, powiedzmy, w tej materii. Fascynacja drugą Rzeczpospolitą, którą chyba wiele osób na początku zainteresowania się historią jest takie przekonanie, wow, o ile ona jest lepsza niż to, co ja znam, co ja widzę teraz. I oczywiście oby do tego doszło, bo ja miałem później taki element, taki czas w życiu, że w końcu pomyślałem, nie, było tak samo głupio jak teraz, albo trochę lepiej. I miałem takie kolejne wow, a to jeszcze była ta pierwsza Rzeczpospolita. I ta to dopiero była ciekawa. Czyli takie znowu najpierw takie przekonanie, że o, tutaj inne granice, tu postaci takie charyzmatyczne i tak dalej, i tak dalej. I to był też takie ogólne zainteresowanie. No i później trochę rozczarowanie, jak poznałem temat lepiej, no bo przecież nepotyzm, no bo socjalizm, no bo marnotrawstwo, bo biurokracja, no bo Bereza Kartuska i wiele, wiele innych. Ale od początkowej fascynacji późniejszy zawód był osłodzony, bo się okazało, że jest jeszcze jakaś pierwsza Rzeczpospolita. I znowu to odkrywanie było dla mnie takie przyjemne, cudowne, które do dzisiaj trwa. Jeżeli chodzi jeszcze o książki, no to istotną książką jest cała seria pana, który nazywa się Gabriel Maciejewski, ale to już kiedy de facto byłem historykiem, ale nie wiem, czy kojarzysz serię Baśniak Niedźwiedź.
Tak.
No to było dla mnie coś fenomenalnego, to znaczy ten sposób takiego tak budowania narracji to raz, a dwa takiej braku skrępowania, że ja mogę zadać pytanie jakie chcę, ja mogę docierać jak chcę, to moje wnioski nie muszą być spójne z wnioskami wszystkich innych. I to wydało mi się fascynujące i ciekawe, więc to.
A ja tak bo zapytałem, ale tak zanim dokończę, to już mam kolejne pytanie, mi się sumie, bo wiesz co, ale bo z tego co mówisz i twoje postrzeganie też jest takim historię, taką historią trochę osoby, która nie chcę powiedzieć za ostro, że cały czas jakby prowokuje, ale generalnie jakby weryfikuje, czy to naprawdę jest tak, jak się wydaje, jak wszyscy mówią. No i czy jest sobie coś, w tobie coś takiego? Mam wrażenie, że jak tak się znamy, czy rozmawiamy o tej historii, to dla ciebie historia też jest takim narzędziem, takim instrumentarium, które pozwala powiedzieć sobie, zadać pytanie, hola, sprawdźmy to. Czy naprawdę było tak, a jeżeli nie tak, to jak, a dlaczego, a czy tylko tak?
Tak.
Czy to trochę jest tak, czy dobrze to czytam ciebie?
Myślę, że trochę tak jest, to znaczy jak ktoś mówi, że jest smaczne, podano do stołu i ktoś mówi, to ja mam ochotę spróbować. Jak ktoś mówi, że jest niesmaczne, to też mam ochotę spróbować. I podobnie jest z historią. Jak czytam, że jest tak, wyrabiam sobie jakiś pogląd, czasami go zmieniam po rozmowie z przyjacielem, który dostarczy mi danych i być może nie po jednej rozmowie, ale szukam, grzebię i staram się dociec. Ale rzeczywiście mam taką potrzebę weryfikowania, że rzeczywiście tak było. Tym bardziej, że zacząłem dostrzegać, że to, co jestem sam w stanie zweryfikować, nie jest takim, jak słyszę, że jest. Jeżeli byłem jeszcze uczniem szkoły średniej i słyszałem, że jest tak i tak, a widzę, że jest inaczej zgoła.
A żeśmy powiedzieli o konkrecie, bo na przykład przewinęło się w jednym z naszych podcastów takie sformułowanie, że pytasz uczniów o niewolnictwo na przykład.
No właśnie.
Bo, że ono jest jakoś postrzegane,
Może tutaj jeszcze w czasach, bo w korporacji akademickiej jest egzamin, bardzo trudny. Ja byłem bardzo kiedyś, teraz się trochę uodporniłem, bardzo mało odporny na stres. Kiedy miałem egzamin, a ten egzamin składa się z historii Polski, z historii ustroju Polski, z historii ruchu korporacyjnego, z kodeksu Boziewicza, jest problem moralny do rozwiązania, całkiem sporo, to co do historyków i wymagania, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, no były nieco wyższe. A ja... biała plama. Dostawałem pytania, bo już prowadziłem gdzieś tam lekcje, dostawałem pytania, które dotyczyły tego, o czym mówiłem uczniom w szkole i wypadłem dobrze i nie wiem jak odpowiedzieć. A było też pytanie, na które nie znałem odpowiedzi, mimo że na studiach mówili mi dobrze, umiesz. I zacząłem sobie uzupełniać te białe plamy, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to wiem, ale po środku coś jeszcze jest i tego nie wiem. No dzisiaj uczniowie wiedzą, że jest armia polska pod Monte Cassino, wiedzą, że armia Andersa powstaje w ZSRR, a w środku biała plama, teleportowali się. I podobnie z tym niewolnictwem, o którym wspomniałeś. Pytam, skąd się czarnoskórzy jako niewolnicy, tutaj by można w ogóle poszerzyć, bo skąd Irlandczycy jako niewolnicy się wzięli w Stanach Zjednoczonych, a Brytyjczycy ich sprzedawali na potęgę i to jest paskudny proceder. I pytam uczniów, skąd się wzięli, no i uczniowie zaczynają, dopiero pierwszy raz usłyszeli takie pytanie. I to jest trochę zabawne, ale nie ma to takiego charakteru wyśmiewania, tylko widzisz, że ktoś zadaje co sobie to pytanie, przychodzi ten proces, co ty jakiś czas wcześniej, tylko może co innego ciebie nurtowało i zaczynają szukać. No i dochodzą do wniosków, które brzmią śmiesznie, że ktoś wysiadł ze statku, złapał czarnoskórego w siatkę i go wywiózł do Ameryki, co byłoby, no nie jest to logiczne, byłoby to bardzo trudne, być może tak się zdarzyło, ale proceder wyglądał zgoła inaczej i miał jeszcze bardziej paskudny charakter i to trzeba sobie uzmysłowić.
A i takich sytuacji generalnie, jakby nie chcę powiedzieć, że my się potykamy o takiej historii, ale generalnie żyjemy trochę w takiej, nie no chyba teraz, jakby tam towarzyszy cały czas, że Są takie rzeczy, które łatwo się zapamiętuje albo łatwo sobie wyjaśnić, jakby nie lubimy drążyć. I mi się wydaje, że trochę taką misją czasami osób, które zajmują się historią, jest nie tyle zawsze wyjaśnić, ale podrążyć, popytać.
Pycha się
serio?
Pycha się w nas w takie pułapki. Słowacki wielkim poetą był, kropka. No był, ale ktoś może nie lubi Słowackiego. Albo istniały dwa stronnictwa przed moją wojną, Dmowski i Piłsudski, który miał rację. Teraz rozsądźmy. Ale były odcieni i ludzi, którzy mieli jakiś pogląd na Polskę, były dziesiątki. Wpływ miały dziesiątki. No co prawda, że panowie wspomniani mieli bardzo istotny wpływ, ale ta dyskusja zawężana do takiej, ona jest całkowicie bez sensu. To tak jak ja kiedyś byłem w Teatrze Chorzycy na spektaklu Mikołaja Grabowskiego, który się rozliczał z wizją Polski wykreowaną przez Sienkiewicza. No przepraszam, w 2021 roku dyskusja, czy leczenie Polaków z Sienkiewicza jest tak rozsądne, jak, no nie wiem do czego to przyrównać. To jest dyskusja, to jest musztarda po obiedzie. I teraz dość wcześnie mam wrażenie, zdałem sobie z tego sprawę i rozmowy na tego tematy, poszerzanie tej dyskusji uważam za niezbędne, żeby w ogóle dociec prawdę. Kto wie, kim był Dmowski? No prawie każdy. Kto go rozumie? Prawie nikt. Kto wie, kim był Piłsudski? Prawie każdy. Kto wie, co on myślał? Prawie nikt, a tu akurat nawet jego najbliżsi współpracownicy nie wiedzieli. A kto wie, kim był Edward Wojniłowicz? Jedyny człowiek, który miał nowoczesne podejście do Polski, kiedy byliśmy u kolebki, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. I nikt o nim nie wie. Teraz błogosławiony Kościoła katolickiego. I zawężenie dyskusji Piłsudski-Dmowski jest całkowitą aberracją. I trzeba takich ludzi wyciągać, o nich mówić, żeby zrozumieć cokolwiek z tej historii.
Tak, znaczy wiesz co, czasami jak patrzę po patronach szkół,
tak.
Sorry, no po prostu jak patrzę o patronach szkół, gdzie się przewija 6-8 jakichś postaci dawniejszych lub mniej dawnych.
Tak, a jak ktoś odkryje i dostanie 10 nagród o tym, żeby dzisiaj mówić dziewczynkom o Marii Skłodowskiej-Curie. I to jest takie odkrywcze, wszyscy, jakie świeże podejście, już nie o królach i żołnierzach, to nie jest żadne, my to robimy od dawna. Tak. Poza Marią Skłodowską-Curie jest dziesiątki innych kobiet, które zasługują na naszą, kto wie, kim była Magdalena Mortenska, księgi zakonu benedyktynek w Chełmie, pierwszy człowiek, jeden z pierwszych, który za kontrreformację w Polsce odpowiada, kobieta. Swoją drogą nawet przez fizjonomię ciekawa postać, bo kobieta licząca 1,85 m wzrostu, bez jednego oka, w każdym możliwym źródle opisana jako przepiękna. I to już mnie już to chce. I już chcę poznać. Tak mnie poechtało, że licencjat napisałem o niej. Ale i to jest ciekawe. A jeszcze jedna rzecz. Takie najważniejsze tematy, najbliższe memu sercu, jak wiem, jaka jest powszechna wiedza na ich temat, to nie ma absolutnie postaw, żeby czerpać przyjemność albo dumę z wiedzy, że tak było, albo z wielkości przodków. I tutaj czego nie chwycisz, to jest tak wykoślawione, że nie, ale to pierwsza Rzeczpospolita. No, ale to 10% tej szlachty, a nawet 7%, no to większość społeczeństwa nie, czyli tak dyskryminowali tę większość. Przepraszam, w Republice Rzymskiej jeszcze mniej niż 7% miało coś do powiedzenia, a jednak powstanie Rzymskiej Republiki to jest ważny cywilizacyjny krok. Więc te 7%, kiedy wszędzie jest monarchia absolutna, to jest coś niebywałego i trzeba to rozumieć, nie można historycznie podejść do tego tematu.
No kiedy, szczególnie w czasie, kiedy teraz znowu panuje moda na pańszczyznę, żeby opowiadać, jak te 7% rozjeżdżały jak walce przez wszystkich pozostałych i tak naprawdę to traumę, okazuje się, że my wszyscy mamy traumę sprzed 200-300 lat, bo byliśmy tak biedni i wykorzystywani.
No tak, tylko te ciężary pańszczyzny to jest druga połowa XVII wieku, kiedy one są uciążliwe. A wcześniej to jest dzień lub dwa dni w tygodniu. Ja tutaj może nie będę reklamował płaszczyzny jako pożądanego systemu współcześnie, ale dwa dni w tygodniu, dzisiaj mamy Dzień Wolności Gospodarczej w czerwcu, tak, czyli pracujemy dla naszego pana feudalnego 3,5 dnia. Tam dwa, tu 3,5. Cywilizacyjnie dzisiaj jest łatwiej, bo mamy ciepłą wodę, prąd i tak dalej, ale oni dla swojego pana pracują dwa dni. Dodatkowo jak spadnie cegła na głowę w drewnianym kościele, to pan musi się zająć, a tu dzisiaj nie musi. Więc jest ta różnica. Kiedyś trafiłem na taki post w internecie, ktoś napisał. Ja z żoną jestem, no miał pieniądze, chciał żyć gdzieś w jakiejś egzotycznej części świata, nie pamiętam, rok czy pół roku i mówi, no to ja się obawiam zostawić gospodarstwo. jakby ktoś, gdzieś ogłosił to facet, gdyby ktoś chciał zamieszkać na tym gospodarstwie za darmo, tylko warunek jest jeden, musi się zajmować zwierzętami i ziemią, tam bardzo fajne warunki były, a on pół roku będzie z żoną w Australii, dajmy na to, czy... i wszyscy, wow, świetna oferta, to jak w filmie Holiday, zamieszkam na wsi, super. I w końcu ktoś napisał, ale wiecie, że to jest tak trochę pańszczyzna. I de facto tak, no, leasing też trochę przypomina. Więc no nie można historycznie myśleć, że jakby...
A słuchaj, a nie sądzisz, że jakby też, szczególnie mam wrażenie ostatnie 20-30 lat, wbrew pozorom, zabiło w ogóle taki dyskurs historyczny, że są mody. No teraz powstały, ja sprawdzę a propos tej pańszczyzny, zaczęło się pisać o pańszczyźnie, są 3-4 książki o tym, jak to było strasznie. I one będą, ale nawet nie wywołują dyskusji, tylko są pewnym trendem, gdzie warto o tym powiedzieć, przypomnieć, podać parę faktów, które tam ktoś jakiś liczb podaje, ale nie są... A asumptem do tego, żeby dobra, to zrobimy coś, konferencję, spotkamy się, albo nawet w gronie ludzi podyskutujemy o tym, bo przeczytaliśmy więcej niż te dwie książki i mamy trochę szerzej, że tu problem jest, że brakuje takiego tygla, gdzie się z kim pokłócić, że spotkamy się w bastionie ludzi, którzy mają te same poglądy i nawet nikomu
albo
się nie...
Albo trochę inne, ale w ustalonym...
Ale tak,
czyli
tak,
Piłsudski, Dmowski, jak ktoś wyskoczy z czymś innym, tak, no to nie.
I że to jest trochę też ten trud, a to czasami się wiąże też z brakiem wiedzy. Albo z drugiej strony też z brakiem odwagi zadawania pytań albo też z pewnym takim rynsztunkiem na zewnątrz, którym mamy, że nie wypada zadawać pewnych pytań, bo żyjemy w czasach, kiedy powiem, że kiedyś się łatwiej mówi o tej historii, zadawało pytania niż teraz.
Albo to jest też efekt trochę systemowy. No bo jak ktoś jest doktorem czy profesorem historii, to on przecież jego kariera wygląda z reguły tak, że on musi w tym systemie bolońskim zdobyć tyle punkcików, tyle opublikować, tyle zrecenzować i teraz kłócić się tam z kumplami z wydziału i dodatkowo jeszcze uznać, że ja tych punkcików nie nazbieram, bo ktoś mi tekstu nie przyjmie i nie dostanę punktu i nie dochrapię się tam do nobilitacji czy czegokolwiek innego, to jest jeden z czynników, który sprawia, że no, utrudnia dyskusję, bo trwa autocenzura. Kolejna rzecz, jak mniemam, to jest właśnie takie, no, jak ktoś 20 lat słyszy coś, a później 25 jak ma i nagle mu ktoś mówi coś, co mu rujnuje świat, co sprawia, że kurczę, wszystko co wiem, to trochę inaczej wyglądało. To trudno jest to przyjąć, to wymaga naprawdę swego rodzaju odwagi. Są takie rzeczy, które już zostały opisane i my już wiemy, że nie było tak, jak powszechnie się sądzi. Święta inkwizycja, no system, nie, instytucja nieidealna, ale wprowadziła bardzo szereg narzędzi, które dzisiaj uznajemy za normalne. To, że ktoś jak jest chory psychicznie i się to stwierdzi, to nie podlega karze, na przykład. Tak? Że na torturach wyznania wyciągnięte są nieważne. I tam szereg takich rzeczy. I teraz za sprawą paru książek i paru filmów, jednak obraz jest taki, że no nie, no... O, zresztą całe średniowiecze takie jest, tak? Mroczne, ciemne średniowiecze. Jak ktoś robi coś głupiego, to w przestrzeni publicznej... Nie no, średniowiecze. Przepraszam, czy jest epoka, która by była bardziej czasem większego rozwoju ludzkości intelektualnego? Jeśli mogę, zobacz. Mówi się na przykład, że renesans, odrodzenie, odradza się, moda na antyk, mamy te wzorce antyczne i tak dalej, ale w formie, a nie w treści. Kto zachował to, co powiedział Cyceron, Seneca? Średniowiecze. A tu mamy przerost formy nad treścią. Treść była ocalona, tutaj bawimy się dalej formą, co jest oczywiście...
Tylko wejdę ci w słowo, wróciłbym do problemu, że obawiam się, że te średniowiecze wróci w kontekście jakby mody, a nie tej głębi, którą niesie. Bo odchodzić trochę od tego, nie, doceniamy średniowiecze, pitu, ale generalnie nie do końca sięga się tak do głębi, tak naprawdę, tak. Co ono przetransportowało.
No tak. Jak ja byłem nastolatkiem, to była moda na Powstanie Warszawskiej. Wtedy tak. Się dużo mówiło i rzeczywiście, mimo że wyszły wtedy dobre książki, nawet komiksy ciekawe, tak. Całkiem, no, płyty wspomniane, tak. Wspomniane Laocze, ale był jeszcze Mateusz Pospieszalski, było szereg tak. Innych, ale rzeczywiście tam było, to było powierzchowne. Tutaj przydałoby się powiedzieć, że pomnik małego powstańca w Warszawie to jest coś, co nas wzrusza, ale to jest też coś, przed czym mamy się bronić rękoma i nogami. Tak, bo zmuszać dzieci do walki to jest ostateczność, którą my z niej korzystaliśmy, z tego narzędzia, z tego chyba w swojej historii stosunkowo często i lepiej, żebyśmy rzadziej z tego mieli potrzebę korzystać, nie? I tak, rzeczywiście są mody, ale nie ma tego wejścia pod powierzchnię wody.
A powiedz mi, czy jak teraz rozmawiamy o tym, dlaczego ty jesteś historykiem, to w jakiejś mierze to jest bardziej kwestia, byś pozostawał na poziomie, było ciekawie, lubię drążyć, interesuję się, buduje mu jakiś ogląd świata. Czy także w tym jest jakiś taki, nabywasz jakiegoś elementu misji? Nie chcę cię zmuszać do odpowiedzi, tak, tak, widzę tą misję, czy generalnie, ale generalnie jeżeli jest, to chciałbym, żebyś miał okazję do tego, żeby o tym opowiedzieć.
Przed ludźmi z misją trzeba się trochę bronić. Natomiast jest taka kategoria w ogóle człowieka, to jest działacz. Ja bardzo nie lubię tej kategorii człowieka działacz, że on ciągle coś działa, ale to są rzeczy właśnie, które są często powierzchowne.
Aktywizm, no.
Tak, tak, tak. Zbierzmy teraz czekoladę, 30 czekolad. To nie jest bliskie, ale rzeczywiście ja trochę tak mam, że patrzę, zakładając, że jutro może mnie nie być, ale zakładam, że patrzę bardzo przyszłościowo. Nawet jak kupuję książkę, to ja myślę, ja już ją czytałem, ja już jej na pewno nie przeczytam, ale może Władek, mój syn, albo Staś, albo Mikołaj, może któryś z nich. I ta misja to jest takie życie, które ja uważam za zasadne, a tam, gdzie mogę i ktoś chce słuchać, mówienie tego, co myślę, w kontekście historii, w kontekście wartości staram się nie mówić tak wiele, no bo łatwo wtedy wskazać, że a tutaj wcale nie robisz tak, jak mówisz, bo każdemu z nas może się coś przytrafić. Natomiast tak, mam taką misję, żeby żyć tak, jak bym chciał, żeby ludzie żyli i jak ktoś chce mnie wysłuchać, to żeby go przekonać, że mogło być tak, a nie inaczej, a z kolei to sprawi, że on będzie postępował i żył tak, jak mnie się wydaje, że to byłoby zasadne, a nie mnie się wydaje, bo mnie się tak przyśniło, tylko no, są sposoby myślenia weryfikowane przez całe wieki, które się sprawdzały, więc o ile zmienia się świat, bo mamy rozwój technologiczny, przy czym tu od lat 60. w zasadzie trwający cud miniaturyzacji, bo nie wynalazczości, to tak, no, pewien sposób rozumowania był i uważam, że są pewne stałe elementy dla świata takie, które nie powinniśmy, które powinny sobie być po prostu.
Czyli taka, ta misją było podtrzymywanie pewnego sposobu myślenia, dzielenia się tym osób, o które cię o to zapytają.
Trochę tak.
Bez... Pawle, moglibyśmy jeszcze ciągnąć, ja chętnie bym jeszcze to kontynuował, ale mi się wydaje, że jakby w tej formule warto by się i ciebie nie zajechać i słuchających, ale mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, a także nie ostatnia okazja do jakiegoś wspólnego jakiegoś przedsięwzięcia. Pawle, bardzo ci dziękuję, dziękuję tobie i całej rodzinie, że cię wypuściła tutaj na tę rozmowę i że mogłeś tu spędzić trochę czasu. Dziękuję jeszcze raz Ola i Marcin Sawicy, podcast u Sawickich, a także portal Edukacja Może Inaczej. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.
Do zobaczenia.